Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa moim gościem jest pan Dariusz Sobieski, psycholog i interwent kryzysowy. Witam pana serdecznie, panie Dariuszu.
Witam panią, witam państwo, szczęście Boże państwu wszystkim.
Miło nam, że się słyszymy. Dzisiaj podejmujemy, drodzy Państwo, temat trudny, no taki troszeczkę może i przygnębiający, ale jakże ważny. Chcemy mówić o samobójstwach, o myślach samobójczych. Panie Dariuszu, no wiemy, że takie stany przygnębienia, czy depresja, czy nawet same myśli samobójcze mogą doprowadzić do skutecznej takiej próby odebrania sobie życia. I w związku z tym pana jako psychologa i interwenta kryzysowego chciałabym zapytać o to, czy właściwie może inaczej, jak zachowuje się osoba, która jest zagrożona samobójstwem?
To tutaj trzeba rozwiać kilka legend, ale może zanim zaczniemy o tym, co się dzieje z takim człowiekiem, to na początku kilka słów. Ile tych prób samobójczych, ile samobójstw w Polsce jest? Bo to też zawsze sobie myślimy, że samobójstwo to jest coś rzadkiego. Natomiast co się okazuje, gdy patrzymy na statystyki policji, a popatrzyłem przygotowując się do audycji u państwa, na wyniku śmierci samobójczej rokrocznie ginie w Polsce więcej osób niż w wypadkach samochodowych. O wypadkach słyszymy, o samobójstwach niekoniecznie. Mniej więcej co 10 lat tracimy w wyniku śmierci samobójczej miasto wielkości, nie wiem, Bełchatowa, to jest, ja dzwonię, rozmawiam z Łodzi, więc to jest takie bliskie miasto, czyli 60-70 tysięcy mieszkańców. Tyle osób ginie w wyniku śmierci samobójczej co 10 lat, czyli 6-7 tysięcy śmierci samobójczych rocznie w Polsce.
Ogólnie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o osoby dorosłe, tak?
O wszystkie.
A w tym właśnie młodzież, nastolatkowie, dzieci. No dzieci pewnie nie, ale taka młodzież...
Dzieci już też, bo zdarzają się zamachy samobójcze wśród dzieci 7-8-letnich. Natomiast 12, 14, 16-letnich tego jest znacznie więcej w porównaniu z dziećmi. W porównaniu oczywiście z osobami dorosłymi mniej, ale mam przed sobą statystyki i powiedzmy w 2020 roku tych śmierci samobójczych wśród do 18 roku życia było 107, w 20 pierwszym 127, w 22, które tutaj na wykazie nie mam, ale znalazłem, 157. To, co jest groźne, to jest tendencja
wzrostowa.
Rosnąca.
No właśnie,
to jest niepokojące.
Pan nam przedstawia.
A teraz przechodząc już do tego, co się dzieje w głowie u człowieka, który chce sobie odebrać życie. Chyba najważniejsze, co można powiedzieć, to nie jest tak, że ten człowiek nie chce żyć. On chce żyć, tylko nie chce żyć tak, jak żyje do tej pory. To znaczy stan emocjonalny, stan psychiczny tego człowieka jest taki, że sytuacja, w której on się znajduje, jest dla niego nie do zniesienia. Taki człowiek, nie żarujmy się, potwornie cierpi. Cierpi tak, że jedynym wyjściem, które przychodzi mu do głowy, to jest odebranie sobie życia, żeby skończyć cierpienie.
Czyli nie widzi innej możliwości, jak przerwanie tego cierpienia tak radykalnie, tak?
Tak, dokładnie w ten sposób. Powiedziałem o mitach, które chodzą, krążą gdzieś tam dookoła samobójców, dookoła śmierci samobójczej. Rzeczywiście jest tak, jak patrzymy na proporcje zamachów samobójczych czy prób samobójczych, a samobójstw, to jest ich, nawet i tutaj jeszcze cofnę na chwileczkę do sobie, żebym popatrzył. Powiedzmy, było 1300 zamachów samobójczych, czyli no właśnie, czy można powiedzieć, że nieudane samobójstwo, prawda? To znaczy, że ktoś przeżył. no to to traktujemy jako zamach samobójczy. Więc 1400 blisko w 21 roku, z tego 127, czyli jakieś 8% udanych, zakończonych śmiercią. Czyli tak wyglądają proporcje i to są tylko proporcje wśród młodzieży, prawda? Czyli jeśli mamy 6000 zamachów skutecznych w skali roku wśród wszystkich ludzi w Polsce, 6 do 7 tysięcy, to razy 15 to są próby samobójcze w Polsce. Czyli 6 tysięcy razy 15 to jest blisko 100 tysięcy ludzi próbuje rokrocznie w Polsce odebrać sobie życie. Z tego 8% to 8% robi to skutecznie. Czyli rzeczywiście popatrzcie Państwo, blisko 100 tysięcy ludzi w Polsce czuję, że nie ma po co żyć i tak naprawdę niesamowicie cierpi. Więc pierwsza liczba i pierwszy mit, że tego jest znacznie więcej niż nam się wydaje. Drugi mit, który obowiązuje, tak powszechnie krąży, to że o samobójstwie nikt nic nie wie. Owszem, tak bywa, natomiast najczęściej jednak potencjalny samobójca, człowiek, który myśli o odebraniu sobie życia, sygnalizuje to, mówi o tym. Mało tego, nawet tak to, co mamy w interwencji kryzysowej, kiedy człowiek mówi o chęci odebrania sobie życia, jest to dla nas bardzo wyraźny sygnał rzeczywistego niebezpieczeństwa i to, co robimy wtedy w rozmowie z takim człowiekiem, to dopytujemy go o szczegóły, o plany związane ze śmiercią samobójczą. I im bardziej te plany są sprecyzowane, kiedy człowiek mówi, bo ja mam wszystkiego dosyć, chyba nie wiem, ja sobie coś zrobię, to jest to dzwonek, ale powiedzmy dzwoneczek. Natomiast jeśli człowiek mówi, ja to chyba sobie, nie wiem, otruję się, już zacząłem gromadzić leki, to już nie jest dzwoneczek, to jest dzwon Zygmunta w Krakowie.
Istnieje taka właściwie takie myślenie wśród laików, że ludzie, którzy artykułują konkrety o samobójstwie, troszeczkę pan to rozwiał już, że sygnalizują właśnie tę chęć, no to jeszcze nie są to takie jakby niebezpieczne sygnały, bo oni jeszcze mówią o tym, ale że bardziej
potem już nie mówią. Nie?
A potem już nie są zamknięci w sobie i to jest bardziej niebezpieczna, tak, sytuacja?
Tak, najbardziej niebezpieczna sytuacja jest już wtedy, kiedy te zamachy są dosyć skonkretyzowane. Ja akurat mam okazję pracy, rozmawiać z ludźmi,
spotykam
się z ludźmi, którzy przychodzą, mówią o myślach samobójczych, o zamiarach. Natomiast jeśli te zamiary są bardzo poważne, skonkretyzowane, kiedy człowiek mówi, proszę pana, mam przygotowany zestaw leków, to bywa tak, że ja się go boję z gabinetu wypuścić. Bywa tak, że mówię, proszę pana, ja pana nie wypuszczę z gabinetu. Ja wzywam karetkę pogotowia, musi pan pojechać do szpitala, bo ja się boję o pana życie. Więc kiedy człowiek mówi, ma to skonkretyzowane, mówi, że wybrał sobie blok, z którego skoczy, prawda, na przykład, albo nie wiem, miejsce na torach, gdzie się rzuci pod pociąg, to ja takiego człowieka z gabinetu nie wypuszczam. Bo kiedy to jest skonkretyzowane, to jest to bardzo niebezpieczne i ten zamach samobójczy może nastąpić w każdej chwili.
Także... Ale panie Dariuszu, to jest takie światełko w tunelu, bo ten człowiek, mimo że jest bardzo zdesperowany, to jednak zjawia się w gabinecie u pana, przychodzi. Czyli tak jakby jeszcze szuka takiej ostatniej deski ratunku, prawda?
Ależ oczywiście, że tak. Nie tylko kiedy zjawia się u mnie, ale właśnie wtedy, kiedy na przykład mówi do bliskich, bo ja mam wszystkiego dosyć, ja się chyba otruję, albo nie wiem, skoczę z balkonu. Zwłaszcza jak mieszka wysoko, to trzeba takiego człowieka, ja powiem tutaj paskudnie, ale trzeba go zacząć pilnować. Mhm. I ewentualnie szukać dla niego, namawiać go, prowadzić wręcz do specjalistów, którzy mogą w tym pomóc, bo to jest tak, że sytuacja, w której ten człowiek jest i tutaj kolejna taka recepta, którą stosujemy w interwencji kryzysowej, sytuacja, w której ten człowiek jest dla niego nie do zniesienia. On tak cierpi, że zrobi wszystko, żeby tą sytuację przerwać. Przy okazji jeszcze Państwu powiem, że stosujemy tak zwaną zasadę trzech nie. O pierwszej zasadzie powiedziałem, nie nazywając ją. Czyli co czuje taki człowiek, to co czuje, co myśli taki człowiek. Więc po pierwsze, że sytuacja jest dla niego nie do zniesienia. Czy od strony fizycznej, bo na przykład jest to ból fizyczny, tak się dzieje na przykład w chorobach nowotworowych, prawda? Kiedy jest ból nie do zniesienia, mało tego, jest lekoodporny, że nie bardzo można zdjąć ten ból czy ograniczyć. I to jest pierwsze nie. Sytuacja jest nie do zniesienia. Drugie nie, to że ta sytuacja, z tej sytuacji nie ma wyjścia. I ten człowiek, to nie tak, że rzeczywiście nie ma wyjścia.
No właśnie, tylko że ten człowiek nie widzi wyjścia.
Nie widzi wyjścia. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której faktycznie nie ma wyjścia, ale to o tym może później albo przy innej okazji. Natomiast jest tak subiektywnie. Ten człowiek nie widzi wyjścia z tej swojej sytuacji. I to jest drugie nie. I trzecie nie, że ta sytuacja z jego punktu widzenia nigdy się nie skończy. Czyli mamy trzy nie. Trzecie nie. Nigdy się nie skończy. Jest nie do zniesienia, nie ma wyjścia i nigdy się nie skończy. Jeśli mamy te trzy nie, to ryzyko próby samobójczej jest bardzo, bardzo wysokie.
Mm-hmm.
I takiego człowieka trzeba po prostu namówić, skłonić, czy czasami wręcz zmusić do leczenia. Łącznie z, jeśli nie ma innego wyjścia, to łącznie z interwencją karetki pogotowia i policji.
Zresztą właśnie tak pomyślałam sobie.
Przepisy wyraźnie mówią na ten temat. Mm-hmm. Jeszcze aby skończę myśl, że człowieka można hospitalizować wbrew jego woli, jeśli stanowi zagrożenie dla innych bądź dla siebie.
No właśnie, czyli odpowiedział pan na to moje pytanie, które się tutaj zrodziło, bo pan powiedział o takiej reakcji osoby, psychologa, do którego przychodzi petent, no, osoba chora, no bo to tak chyba trzeba nazwać. Natomiast jeśli mówiliśmy o tym, jeśli również najbliżsi w otoczeniu zauważą takie symptomy, no, które są sygnałem o niebezpieczeństwie, no to wtedy należy niezwłocznie, tak, wezwać karetkę pogotowia.
Nie tak, że zawsze karetkę pogotowia. Ja na przykład zdarzało mi się, kiedy byłem na dyżurze w ośrodku interwencji kryzysowej, że klient do mnie dzwonił z myślami samobójczymi, nawet z planami. Ja się na przykład z nim umawiałem, że dożyje, nie wiem, najbliższe 3 dni i będziemy się kontaktować za 3 dni. I okazywało się to skutecznie. Oczywiście to pewnie trzeba mieć tutaj sporo doświadczenia, żeby wiedzieć, że mogę się umawiać, a nie muszę bezpośrednio interweniować. Natomiast pewnie, że lepiej jest tak, jeśli zainterweniujemy nawet wzywając karetkę pogotowia, niż później mamy, nie wiem, człowieka odcinać ze sznura, prawda? Natomiast trzeba też brać pod uwagę ryzyko, że jeśli przyjedzie karetka pogotowia, przyjadą ratownicy albo lekarz. I tutaj od razu zachęcam, że jeśli chcemy wzywać karetkę do człowieka z zamiarami czy z myślami samobójczymi, to trzeba dyspozytorowi o tym powiedzieć. Dlatego, że wtedy wyślę karetkę z lekarzem, a nie z ratownikem medycznym.
Aha, to jest ważna informacja, faktycznie.
Żeby dyspozytor o tym wiedział. Aha. Ja sam, gdy to robiłem, gdy pamiętam taką dziewczynę, która przyszła do mnie, tam się u niej rozwijała choroba psychiczna, pojawiały się urojenia i tak sobie pomyślałem, jak ją, jeśli ona jest przekonana, że ktoś ją śledzi, ściga, jeśli wyjdzie ode mnie i będzie, nie wiem, uciekała przed tym człowiekiem, którego ona sobie nawet nie widzi, wyobraża, czuje, bo to bardziej na takiej zasadzie, to nie wiem, wpadnie pod autobus, pod tramwaj, prawda, więc mówię, nie wypuszczę jej. Powiedziałem jej, ja pani nie wypuszczę, ja dzwonię po karetkę pogotowia. Przyjechała karetka, przyszedł lekarz i żeśmy tą dziewczynę przez 2 godziny we dwójkę przekonywali, żeby zechciała dobrowolnie pojechać do szpitala. I teraz właśnie, dlaczego ją przez godzinę czy dwie przekonywaliśmy,
no właśnie,
a nie wezwaliśmy sanitariuszy z kaftanem, prawda?
Tak, no.
Z rękawami wiązanymi na plecach. Bo ta dziewczyna już była w potwornym stresie. Ona, fakt, że to na skutek choroby, ale choroba, nie choroba, odczucia, emocje są takie same, czy w zdrowiu, czy w chorobie. Jeśli ona przeżywała potworny lęk, to czy ten lęk był efektem zagrożenia rzeczywistego, czy zagrożenia, które urodziło się w jej mózgu, to był potworny lęk, więc nie chcieliśmy jej fundować dodatkowego stresu, dodatkowego obciążenia psychicznego, żeby nam po prostu, nie wiem, na zawał nie zeszła. Także stąd było takie przekonywanie, takie rozmawianie. Wspomniała Pani o takich dwóch rzeczach, bo powiedziała Pani, że to są ludzie chorzy. Nie,
no
nie
właśnie,
zawsze.
Czy tylko ludzie z zaburzeniami psychicznymi popełniają samobójstwo?
Nie zawsze. Nie zawsze. Każdy z nas ma różnego rodzaju odporność psychiczną. I teraz człowiek, który ma mniejszą odporność psychiczną, jest chory, zaburzony. Człowiek, który idzie do kina i na, nie wiem, na Titaniku płacze, łezkę uroni, to my mówimy o nim, że jest zaburzony. Nie, to jest zdrowy człowiek z dosyć wysoką wrażliwością. I koniec. I koniec. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem etykietowania. Owszem, są choroby, także choroby psychiczne, które rozpoznają psychiatrzy, natomiast ja patrzę na człowieka jako człowieka, człowieka, który w tym momencie jest człowiekiem cierpiącym i on nie jest w stanie znieść swojego cierpienia. Skąd to cierpienie? To później. Na początku patrzę, że on jest człowiekiem, nie chorym, tylko człowiekiem cierpiącym. Mało tego. I teraz jeśli na takiego człowieka z dużą wrażliwością trafi to, co każdego z nas trafia, czyli kryzys psychiczny, jakieś trudne wydarzenia dookoła w życiu. Wie Pani co, nawet niedawno taka sytuacja, urodziło się dziecko. Dziecko było śmiertelnie chore i zmarło. Kilka godzin po porodzie, tego samego dnia ojciec dziecka odebrał sobie życie, zostawiając list do matki dziecka, odebrałem sobie życie, żeby być z moim dzieckiem tam po drugiej stronie po śmierci, żeby mu towarzyszyć. Prawda? Więc tego typu powód do odebrania sobie życia, czyli po prostu trafiło to na człowieka wyjątkowo
wrażliwego.
I takich ludzi wcale nie jest mało. Popatrzcie Państwo, ci, którzy nas słuchacie, ilu z Was uroni łezkę od chociażby nad książką, czy przy filmie bardzo wzruszającym, gdzie jest jakaś scena. Prawda? To jest połowa ludzi. No i co, powiemy oni, że są chorzy?
Wysoka wrażliwość, jak to...
Znaczy wysoka. Ja nawet... Znaczy wyższa niż przeciętna.
Niż przeciętna, tak.
Mało tego, ta wrażliwość też może być wybiórcza. W pewnych konkretnych sferach jesteśmy bardziej wrażliwi. W innych sferach jesteśmy mniej wrażliwi. Nie wiem, ja na przykład mam coś takiego, mówię o sobie samym, nie? Że jestem bardzo wrażliwy, nie wiem, czy bardziej na cierpienie zwierząt niż ludzi, szczególnie kotów. Nie wiem, może to, no ale tak jest po prostu. Taki się urodziłem i taki będę i taki umrę. Nie? Z taką wybiórczą wrażliwością, chociaż pomagam ludziom, a nie zwierzętom, nie? Taki sobie zawód wybrałem, ale tak po prostu jest i trzeba się z tym pogodzić, bo jesteśmy różni. Pamiętajmy o jednym, że człowiek, o którym mówi o samobójstwie, o tym, że chce sobie odebrać życie, cierpi. Jest niesamowicie cierpiący, on po prostu nie jest w stanie wytrzymać tego, co dookoła niego się dzieje. I teraz, co możemy, w jaki sposób możemy tak, znaczy tak, najpierw, co wpływa na to. Więc taka pierwsza rzecz, to specyficzna bądź też podwyższona wrażliwość. To wpływa na ryzyko śmierci samobójczej. Ale co jeszcze? Na przykład historia w rodzinie. Istnieje coś takiego w rodzinie, bądź też w najbliższym otoczeniu. Istnieje coś takiego, co nazywamy w psychologii efektem Wertera. Werter to był bohater jednego z poematów Goethego, który odebrał sobie życie. Natomiast efektem Wertera jest to, że i zwłaszcza kiedy na przykład zdarzały się śmierci samobójcze osób znanych, osób gwiazdożących w świecie, czy to muzyków rockowych, to okazywało się później w statystykach, że rosła ilość samobójstw wśród na przykład ludzi w wieku podobnym. Istnieje coś takiego podobno, klub 27-latków, to jest kilka osób no właśnie z takiego świata muzyki rockowej. Ostatni to jest sprzed kilku czy kilkunastu lat Amy Winehouse bodajże. Wcześniej to był Jim Morrison, to był, nie pamiętam tej chwili człowieka, założyciela Nirwany. To byli ludzie, którzy odebrali sobie życie, liderzy zespołów rockowych. I po śmierci każdego z nich okazało się, że sporo osób w podobnym wieku także odbierało sobie życie, tak jakby to było zaraźliwe, prawda? Taki przykład. Także no, taki efekt też działa. Co jeszcze? Oczywiście choroby psychiczne, czyli silne, czy depresja, czy choroby z urojeniami też szczególnie, ale także zaburzenia psychiczne, uzależnienia też sprzyjają, zwiększają podatność na zaburzenia, czy na możliwość odebrania sobie życia. To są problemy w rodzinie najbliższej, ale także najbliższej, ale nie tylko tej genetycznej, czyli bo to tak gdzieś tam myślałem o nastolatkach, czyli w rodzinie, w której się urodzili, ale także w rodzinie tej już tej elementarnej, założonej, czyli na przykład zdrada, czy rozstanie, rozwody, ale i rozstania. One też sprzyjają ryzyku
porzucenia, takie tak, brutalne tak. Czasami, tak?
Tak, czyli generalnie w ogóle wszystkie stresujące wydarzenia życiowe, ciężka choroba w rodzinie, ciężka własna choroba somatyczna, która się pojawia. I to zarówno długoterminowa, zwłaszcza ta związana z cierpieniem fizycznym, ale na przykład no, to też są ograniczenia fizyczne typu, nie wiem, udział w wypadku i po wypadku przestają chodzić. Mhm. Bo tak bywa. Chociaż wydaje nam się, że na wózku można żyć i widzimy ludzi, którzy na wózkach żyją.
I funkcjonują, tak, ale to no tak jak pan powiedział, to zależy od kondycji każdego człowieka,
no
prawda?
Właśnie, a jesteśmy bardzo różni, naprawdę. Mm-hmm.
Panie Dariuszu, bo widzę, że temat nam się pięknie rozwija, ale audycja nam się kończy.
No rozumiem.
Zatem
także poczekamy, może ktoś zadzwoni, tak?
Ja tylko przypomnę szybciutko numery telefonów dla tych z Państwa, którzy zechcą się włączyć do audycji. Dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dzisiaj rozmawiamy z psychologiem, panem Dariuszem Sobieskim, i mówimy o samobójstwach, o myślach samobójczych i o tych sytuacjach, które mogą w rzeczywistości doprowadzić do takiej skutecznej rezygnacji z życia i śmierci. Panie Dariuszu, zanim odbierzemy telefon, jeszcze może tak kilka słów, bo wiem, że nie dotarliśmy do tego momentu, w jaki sposób, chociaż to już było, to się przewijało w trakcie audycji, w jaki sposób konkretnie można pomóc tej osobie, która jest osamotniona, która jest taka zalękniona, zamknięta w sobie. Jak rozmawiać z takimi ludźmi, którzy mają urojenia, którzy czują się czasami inwigilowani, no bo ja z takimi ludźmi się spotykam ostatnio akurat i też stwierdzam, że takich ludzi wcale nie jest mało.
Ale nie jest mało, natomiast ja nie mam tutaj dobrej recepty. Tacy ludzie muszą się leczyć. Natomiast to, co jest, ponieważ choroby z urojeniami jest ich kilka, ale przy takiej, no dosyć często spotykanej, szczególnie u ludzi starszych, bo to z wiekiem się rozwija, to, co kiedyś nazywało się paranoją, teraz w klasyfikacji się nazywa uporczywymi zaburzeniami urojeniowymi, tacy ludzie w wielu sferach funkcjonują najzupełniej poprawnie, a w jednej konkretnej no właśnie mają urojenia, czy to prześladowcze, czy wielkościowe, czy zazdrości, tak? Czy jakiekolwiek inne. Tu jest największa trudność, ponieważ ci ludzie nie czują, zresztą to jest charakterystyczne, wręcz książkowe, nie czują, że są chorzy, nie wiedzą, że są chorzy. Mm-hmm. Cały świat wariuje dookoła nich, natomiast nie ma innego wyjścia jak leczenie.
Leczenie.
Nie ma innego wyjścia niż leki przeciwpsychotyczne.
Bo tutaj, panie Dariuszu, no właśnie, i znowu można by temat rozwinąć troszeczkę, w jaki sposób dojść do tego, żeby przekonać, ale w międzyczasie odbierzemy telefon.
Dobrze, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryka, Polska Północna.
Witamy panią.
Właśnie słyszałam tę odpowiedź, bo ja chciałam dokładnie zapytać, jak pomóc takiemu człowiekowi, jeśli nosi myśli samobójcze. Po prostu jest mu ciężko w życiu i no i takie myśli nosi. No, no.
Jeśli jest to osoba bliska, czy osoba dalsza?
Bliska.
Bliska osoba. Ma pani kontakt z taką osobą, taki dobry, czy raczej taki?
No, taki dobry to raczej, no nie, nie.
Panie Dariuszu.
Ja powiem tak, nie wiem, jakiego rodzaju to są myśli. Też nie chcę dopytywać na antenie, ale teraz tak, pani powiedziała coś takiego, że temu człowiekowi jest ciężko w życiu i stąd te myśli samobójcze. Więc to, co możemy zrobić, to możemy spróbować zrobić, żeby temu człowiekowi było w życiu w jakiś sposób lżej. Znowu wracam do tej zasady trzech nie, czyli że sytuacja jest, nie ma wyjścia, nigdy się nie skończy i jest nie do zniesienia. Jeśli tylko zrobimy wyrwę przy jednym nie, pokażemy mu na przykład, że nie wiem, za pół roku coś się zmieni, czyli damy trochę nadziei na przykład. Pomożemy znieść cierpienie, tak jak lek pomaga znieść niektóre rodzaje cierpienia fizycznego, ale także i psychicznego. To też może mu... Więc jeśli to jest, jemu jest w życiu rzeczywiście trudno z powodu obiektywnych okoliczności, które w życiu zaistniały, to co możemy zrobić, to razem z tym człowiekiem zastanowić się, w jaki sposób sprawić, żeby te okoliczności uległy zmianie, bo niektóre mogą ulec zmianie. Więc to jest, natomiast jeśli to jest efektem choroby psychicznej i na przykład ten człowiek nosi takie myśli samobójcze, bo już nie jest w stanie znieść prześladowania, którego tak naprawdę nie ma, no to oprócz lekarza psychiatry ja nie znam innego sposobu, który mógłby mu pomóc. No bo jeśli wejdziemy z nim w system urojeń, to za chwilę my będziemy mieli wszystkiego dosyć.
Może ja się podłączę do tego pytania, żeby pan zechciał dalej rozwinąć treść taką merytoryczną, bo właśnie chodzi o te urojenia u osób, które, tak jak pan mówił, że w zasadzie tylko w jednym aspekcie, tak, życia tutaj są no, takie zaburzenia. I teraz w rozmowie, no jest to osoba bliska, no to my mamy więcej informacji, ale jeżeli jest to osoba, która zwraca się do nas o pomoc, a te urojenia, które ona przedstawia, tak, w sposób bardzo poważny, rozwija temat, żeby jakby nie odstraszyć, żeby ten kontakt zachować, jak rozmawiać? Przecież my nie powiemy takiej osobie prosto z mostu, przepraszam za kolokwializm, że ta osoba powinna się leczyć psychicznie od razu.
Powiemy.
Ale nie od razu. Ale jak wejść w ten, w to zagadnienie? Czy...
Wie pani, może mi jest łatwiej. Bo najczęściej spotykam się z czymś takim jednak w gabinecie psychologa. I ja wtedy odwołuję się do swojej wiedzy i doświadczenia i mówię, proszę pana, z tego, co pan mówi, na bardzo konkretnym przykładzie, kiedy przyszedł do mnie pan z żoną...
Mamy 15 sekund, panie Dariuszu.
No dobra, więc ja po prostu opieram się na swoim doświadczeniu i mówię, proszę pana, musi pan się leczyć. Dla mnie to, co pan mówi, jest systemem urojeń. Mówię wprost, bo innego wyjścia nie ma. Ja tutaj mogę być delikatny, ale ja mu delikatnością nie pomogę.
Rozumiem. Czyli dziękuję tutaj za takie radykalne podejście i przeświadczenie, że to jest jednak najlepsza metoda. Ja przepraszam bardzo.
To jest jedyna metoda.
Jedyna. Panie Dariuszu, ale musimy kończyć. Dziękuję.
Rozumiem.
Dziękuję ślicznie za udział w audycji i dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.